Chcę dzisiaj mówić o takiej rzeczy jak wiara w przebudzenie. Powiem wam, że dla mnie, jak myślę o swoim życiu chrześcijańskim, 20-letnim, to myślę, że przez większość tego życia toczę walkę o wiarę. I to jest też walka o wiarę w przebudzenie. Czy ono może mieć miejsce w naszym kościele, w mieście, w naszym kraju, tam, gdzie żyjemy? Widzę, jak patrzę w przeszłość, jak Bóg zachęcał wiele razy, jak Bóg tą wiarę podnosił. Kiedy ona słabła, On ją podnosił, On ją umacniał. I widzę, że sam Bóg walczył o to, aby ta wiara była zachowana. I powiem wam, że dzisiaj jestem w miejscu, gdzie wierzę w przebudzenie. Wierzę, że jesteśmy w przeddniach przebudzenia, potężnego przebudzenia. Myślę, że największego przebudzenia w historii świata. Naprawdę mam tą wiarę w sercu. I tak jak z Marcinem myśmy się wcześniej tu modlili, rozmawialiśmy troszkę, wierzymy, ja wierzę na 100%. To nie będzie przebudzenie, które będzie trwało 40 dni, albo kilka miesięcy, albo kilka lat. Wierzę, że nadchodzi przebudzenie dni ostatecznych, które będzie trwało do powrotu Chrystusa i które ogarnie cały świat, zanim On wróci. Wierzę, że jesteśmy w przeddniach i chcę się wytłumaczyć, w przeddniach może oznaczać w przedtygodniach, w przedmiesiącach i w przedlatach. Tego nie wiem. Wczoraj myśmy mieli też czas rozmowy z bratem Gedeonem z Indii i on nam powiedział, tego nigdy nie wiesz. Tego nigdy Bóg nie mówi. Kiedy to się stanie? On często daje słowo, mówi do swego ludu, że chce to zrobić, że chce przyjść, ale nie mówi kiedy. Tak? Tutaj nie jestem w stanie wam powiedzieć kiedy, ale wiem, że to nadchodzi. I powiem wam, to tak wiele zmienia w naszym życiu. Powiem wam, co rozumiem jako przebudzenie. Ja uwielbiałem czytać wszystkie historie przebudzeń i chyba to, co można było w języku polskim przeczytać, przeczytałem w swoim życiu. Uwielbiałem. I pamiętam pierwszy raz chyba, kiedy czytałem o jakimś przebudzeniu, to była książka Ricka Joynera, historia jednego z największych przebudzeń w historii świata. I to było o przebudzeniu w Walii z 1904 roku. Ja pamiętam, ja cały czas płakałem. Każda strona ja płakałem. I dla mnie to było tak oczywiste, że to jest normalne, że takie rzeczy mają się dziać, że taki jest Bóg, że ja chcę widzieć to, że ja żyję po to, żeby widzieć to. Wiecie, kiedy na przykład przebudzenie na Hebrydach, jest taki film o tym przebudzeniu, i tam ludzie, którzy jeszcze pamiętają te przebudzenie, oni się wypowiadają. I tam jest taki jeden staruszek. Ja nie pamiętam już teraz, ile trwało to przebudzenie. 2 lata może, nie wiem ile. Ale on powiedział, warto było żyć dla tych 2 lat. Dla tych 2 lat. Mówi, kiedy Bóg zstąpił na ziemię. Kiedy Bóg się przechadzał po naszych wioskach. Kiedy był tak realny i namacalny. Kiedy oglądaliśmy Jego dzieła. Mówi, warto było żyć. Całe życie dla tych 2 lat. Wierzę, że naprawdę to, co teraz Bóg chce czynić, On nie chce przyjść na 2 lata i odejść. Wiecie, pierwsi apostołowie, kiedy Duch Święty został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy, oni mieli przebudzenie do końca swych dni. Oni, większość z nich umarła śmiercią męczeńską, ale oni do końca żyli w tym, co otrzymali. Ci po nich coś już nawalili, coś już nie wyszło. Ale to nie było tak, że było Bożym zamiarem w ogóle wycofać się, zabrać swego ducha Kościołowi, odejść, tak? Po prostu gdzieś człowiek coś po prostu przymieszał, gdzieś może weszły złe ambicje, złe relacje, złe nauczania, cokolwiek, tak? Duch Święty się wycofał. Ale jest tak wiele, wiecie, głosów proroczych, które mówią o tym, że nadchodzi to przebudzenie. I to są proroctwa, to są wizje, które Bóg w taki sposób przekazuje, że nie da się w nie nie wierzyć. Nie da się. Że Bóg chce, byśmy mieli pewność. w te rzeczy. Ja osobiście, tak jak mówię, mój czas to jest też czas walki. Wiecie, kiedy ja mam dobry czas z Bogiem, kiedy przybliżam się do Niego, to o czym mówił Marcin, tak? Kiedy nawracam się całym sercem, szukam, ja nie jestem w stanie ominąć tego tematu. Dla mnie osobiście jest to tak, że kiedy tylko ja wracam do Boga, momentalnie ten temat się pojawia w moim sercu, w moim życiu. I zaczynam się modlić o to. To nie jest tak, że ja się uparłem. To jest tak, że Bóg coś robi po prostu, tak? Kiedy odchodzę od Boga, kiedy te różne rzeczy, o których mówił Marcin, tak? Troski życia, jakieś łudy, bogactwa, jakieś przeróżne historie, kiedy to wchodzi w serce, oczywiście to się staje tak nierealne, że sam wtedy, jak ktoś mówi jakieś przebudzenie, to myślę, co ty człowieku w ogóle, jakie przebudzenie, popatrz na to wszystko, w ogóle co tu się dzieje, jak jest w kościołach, jak jest w ogóle w naszym kraju, coś, jakie przebudzenie, tak? Ale wiecie, wierzę naprawdę dzisiaj całym sercem, że przebudzenie nadchodzi. Wierzę w to. Bóg tą wiarę znów podnosi w moim sercu. Powiem wam tak, my też mieliśmy jako powiedzmy grupa ludzi, może nie wszystkich to dotknęło w Kościele, ale mieliśmy tutaj takie spotkania z Bogiem, których nie da się zakwestionować. Nie da się. Ja miałem takie spotkania, wiem, że grupa ludzi też, kiedy Bóg do nas, jako do tego zboru mówił, że chce uczynić przebudzenie. Jedno właśnie z takich spotkań, to było to spotkanie z siostrą Luz. Ja wcześniej miałem swoje jakieś prywatne przeżycia w tym temacie z Duchem Świętym. Miałem już jakąś wiarę swoją, ale to co na tamtym spotkaniu się stało. Ja tak jak ja rozumiem, Bóg włożył coś, co nigdy, tak jakby diabeł nie był w stanie tego podważyć. Wiecie jak jest nieraz z niektórymi proroctwami. Po jakimś czasie, a czy to na pewno był Bóg? Ale to, co wtedy się stało, Bóg zrobił to w taki sposób, że ja nigdy takiego pytania nie miałem. Nawet nigdy do mnie wróg nie przyszedł z takim pytaniem, bo on wie, że nie ma walki w tym. Że w taki sposób ten Duch Święty przyszedł do mego serca, w taki sposób Duch Święty pokazał mi te rzeczy. Jego pragnienie o przebudzeniu w tym Kościele, że nie jest w stanie diabeł z tym walczyć. Nie jest w stanie. To było takie przeżycie, jedno z większych w moim życiu. Miałem różne przeżycia duchowe, ale to było jedno z największych przeżyć do tej pory duchowych w moim życiu. Kiedy Duch Święty, ja czułem, jak stoję przed Nim, jak przed ścianą, która nie ma końca do nieba. Spojrzałem się, nie było końca. Była taka potęga Ducha Świętego. To była jak fala, która chciała wejść do Kościoła. Nie byliśmy gotowi na to wtedy jako Kościół. Ja może też pewnie nie byłem gotowy. Ale miałem to przeżycie, że to tak jakby on stanął u drzwi na chwilkę i zapukał. I zajrzał i mówi, chcę pewnego dnia, ja chcę przyjść. I już nie tylko zapukać, ale będę chciał przyjść, wejść i pozostać ze swoją chwałą i z przebudzeniem. I to jest coś, co daje siłę oczywiście do modlitwy. Zmienia wszystko, powiem wam. U mnie zmienia to wszystko. Daje nadzieję. Do walki, tak? Do modlitw, do postów. Powiem wam, czym jest przebudzenie w ogóle? To jest Bóg. Dla mnie przebudzenie to jest Bóg. To jest Bóg, który przychodzi, by być blisko. To jest to, co dzisiaj, wiecie, śpiewaliśmy, że w Nim jest pełnia miłości, pełnia wolności, pełnia radości. I ja dzisiaj bardzo, ja przeżywałem tą pieśń, mnie Bóg dotykał w tej pieśni, ale ja śpiewając to, ja widziałem, to jeszcze nie jest pełnia. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Ja miałem dzisiaj naprawdę wspaniały czas uwielbienia, ale ja widziałem, to nie jest pełnia. Oczywiście pełnia będzie, kiedy pójdziemy do Niego, mówi Paweł, ale wiecie, są też różne poziomy Jego zamieszkiwania w swoim Kościele i różne poziomy doświadczania Bożej obecności tu na ziemi. I jest o wiele więcej niż to, co my dzisiaj doświadczamy. Kiedyś, wiecie, kiedy byliśmy w Niemczech i jechaliśmy do zboru, do bardzo kochanego brata, pastora, małżeństwa w ogóle, on Polakiem z pochodzenia. I jechałem, w pociągu jechaliśmy i przyszła mi taka myśl. Jedziesz teraz na nabożeństwo niedzielne. I Bóg mówi tak, słuchaj, zdaję sprawę, są miliony nabożeństw niedzielnych dzisiaj. Na całym świecie. Mówi, ty jedziesz do jednego z nich. I mówi, wiesz, są takie nabożeństwa, gdzie mnie w ogóle nie będzie. Są nabożeństwa, gdzie trochę będę, ale są nabożeństwa, gdzie ludzie wchodzą, padają na twarz, leżą, jest chwała Boża. Ja ich uzdrawiam, ja uwalniam, ja zbawiam. Dzisiaj, w tą niedzielę, są takie nabożeństwa gdzieś na ziemi. Mnie to tak dotknęło, tak? Ja jechałem z jakimś małym oczekiwaniem. I wiecie, to od nas, od odpowiedzi naszych serc zależy, jaki poziom obecności będzie tutaj. Od nas, od naszych pragnień, od naszych dążeń, od jakości naszej relacji z Nim, od jakości poziomu naszego głodu, od poziomu naszych modlitw i postów. Wiecie, byliśmy teraz w piątek na konferencji o przebudzeniu. Jedno mówili, jest konieczność desperacji. Bóg przychodzi do zdesperowanych ludzi. Jak Czarek kiedyś mówił, tak, że ten głód Boga na którym miejscu jest w naszym życiu. Jeśli gdzieś tam jest koło 10 miejsca, 15, nie bardzo kwalifikujemy się. Tam, gdzie Bóg przychodzi, ich głód jest na pierwszym miejscu. Są w stanie mieć mniej czasu na relacje rodzinne. Są w stanie odrzucić różne hobby. Są w stanie zostawić różne rzeczy, biznesy. Po to, żeby szukać Boga. Jest taki głód w sercach tych ludzi. Dla nich się liczy jedno. Albo On przyjdzie, albo jest po nas. To jest taki poziom. I chcę mówić, wiecie, ten piątek tydzień temu, kiedy my mieliśmy spotkania, wspomniałem w ostatnią niedzielę, dla mnie to był fantastyczny czas. I wiem, że Bóg w wielu sercach, bo później rozmawiałem z ludźmi, rozpalał na nowo tą wiarę w przebudzenie. I tam było, wiecie, ja miałem poselstwo w językach, miałem tłumaczenie w językach. Ja byłem tak podekscytowany, powiem wam, kilka razy miałem coś takiego w życiu. Może niektórzy pamiętają, że kiedy ja miałem to poselstwo, ja skaczę. Ja nie jestem w stanie stać. To nie jest tak, że ja po prostu to robię. Ja nie jestem w stanie powstrzymać ekscytacji, która z tymi rzeczami, które Bóg kłada do mego serca, ja nie jestem w stanie stać wtedy normalnie. Wszystko we mnie po prostu kipi tą pasją, tym, co wtedy napływa do mego serca. I teraz było podobnie. Ja po prostu aż skakałem, kiedy to zaczynałem ogłaszać. Czułem niesamowite namaszczenie. Niesamowite. To jest oczywiście subiektywne. Ale ja to czułem, tak? I wiecie, to było poselstwo, ja sobie zapisałem je później. To było wołanie wręcz, nawet nie było, że Bóg mówił. Bóg krzyczał, ja czułem, jak Bóg krzyczy. I to było takie słowo. Patrzcie w górę, abyście widzieli, co nadchodzi. Przychodzą dni, kiedy oracz będzie przynaglał żniwiarza. Będzie tak wiele pracy. Albowiem ja postanowiłem wylać mego ducha na tą ziemię i będzie przebudzenie w Polsce, które dotknie całego świata i usłyszy o tym cały świat. Bo takie przesłanie w tych językach. Ja wiem, że dzisiaj tak może być problem w to wierzyć. Powiem wam, w sobotę wieczór już ja miałem problem, żeby w to wierzyć. Jest walka o wiarę. I wiecie, kiedy ja wczoraj zastanawiałem się nad tym słowem. Dzisiaj znów mam głęboką wiarę w to. Wiem, że to Bóg mówił. Ale tu jest powiedziane, wiecie, patrzcie w górę. I to było coś, ja pamiętam, ja skakałem wtedy w językach najpierw, ja to krzyczałem. Później było tłumaczenie. W ogóle z tłumaczeniem, wiecie, to jest tak. Myślę, że o wiele lepiej jest, jeśli jest ktoś, kto tłumaczy i tłumaczy w tym samym czasie, kiedy jest poselstwo. Ja z Agnieszką, myśmy kiedyś mieli takie sytuacje, że była modlitwa jakichś ludzi, ja dostawałem słowo w językach poselstwo i ona w tym samym czasie tłumaczyła i widziałem, to było najbardziej efektywne. Dlatego, że kiedy ja mam poselstwo, ja nie mogę w tym samym czasie mówić w językach i go tłumaczyć, tak? Ale w tym czasie, kiedy ja w językach mówię, ja wszystko już rozumiem. Ale później kończę i muszę to wyłożyć, tak? I tak jakby drugi raz to robię. Ale na przykład jak czytamy, wiecie, w liście do Koryntian, bo Paweł daje takie zalecenie, kto robi najwyżej trzech, tak? A mówi jeden, niech tłumaczy. Więc tam było tak, że ktoś wstawał, mówił w językach i inna osoba przynosiła tłumaczenie, tak? W każdym razie, słuchajcie, i to było tak, że ja czułem, jak Bóg krzyczy, patrzcie w górę, patrzcie w górę. I dla mnie to było tak realne przebudzenie wtedy. I tu jest, patrzcie w górę. Powtarzał to, Bóg krzyczał, abyście widzieli, co nadchodzi. Oczywiście Bóg nie mówi o naszych naturalnych oczach. Bóg mówi o oczach naszego serca, o oczach duchowych. Wiecie, jest duchowa rzeczywistość, tak? Znamy sytuację, kiedy prorok Boży był i otoczyło go wojsko, tak? Jego sługa przyszedł załamany w ogóle, aj, co się dzieje po nas, a on mówi, panie, otwórz mu oczy, pan otwórz mu oczy, a wojska anielskie były dookoła tej armii, która przyszła po nich, tak? I wtedy, aha, no tak, to my się wcale nie musimy bać w takim razie. I wiecie, cały czas jest rzeczywistość naturalna, jest rzeczywistość duchowa. To, co Bóg mówi, patrzcie w górę, w rzeczywistości duchowej Bóg mówi, ja przychodzę, ja zbliżam się do kraju, do tego kraju z przebudzeniem. Dlatego Bóg woła, patrzcie w górę, patrzcie w górę. Czym jest te patrzenie? Jest wejście w duchową rzeczywistość, kiedy się modlimy, kiedy pościmy, wtedy my wchodzimy w taką relację, że Bóg bierze rzeczy z nieba i wkłada w nasze serce. I wtedy zaczynamy widzieć. I wtedy zaczynamy żyć w oparciu o wiarę w to, co mówi niebo do nas, a nie w to, co jest tutaj wszędzie dookoła. Wiecie, jest taki fragment fajny o Abrahamie, 4:18. Tu jest powiedziane tak. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, tu dosłownie nie rozumiem, co to znaczy, żywiąc nadzieję, ale to jest normalnie w oryginale mając nadzieję, tak? Czyli wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. Co tu w ogóle jest napisane? Wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył temu, co było powiedziane. To znaczy, że wbrew nadziei on nie miał nadziei. Tu jest później napisane, on patrzył na siebie, facet 100 lat, patrzy na żonę, w ogóle o czym my rozmawiamy, jakie dziecko w ogóle. On nie miał nadziei. Ten świat naturalny nie dawał mu już żadnej nadziei na potomstwo. Więc wbrew nadziei, on nie mając nadziei, ale mając nadzieję. Skąd się przyszła nadzieja? Ze słowa, które Bóg wypowiedział do niego. Pomimo jakich wszystkich okoliczności, które mówiły nie, to jest koniec, Abraham. Nie da się. Bóg wypowiada słowo, będziesz miał potomka. Mało tego, później z tego potomka będzie takie potomstwo, że u. I dalej tu jest napisane, i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz umarłe ono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. On się uchwycił tego, co Bóg powiedział. I nie zwątpił. Złapał się tego. Złapał się. I widział później odpowiedź. Choć miał problemy. Nie było łatwo trzymać się tego słowa i wierzyć, tak? Wiecie, jedna z rzeczy, która mi się spodobała w piątek na konferencji. Jeden z tam z braci powiedział coś takiego, że jest parę takich filarów, takich, na których się trzymamy, tak jakby wiary, tak? Jedną z nich, on powiedział, jest coś takiego jak moc Boga. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie wszystko, co on obiecuje, on może zrobić. My nieraz coś obiecamy, a później albo nam sił braknie, albo czasu, albo finansów, nie jesteśmy w stanie nieraz dopełnić obietnicy. Ale wiara w Boga polega na tym, że wszystko, co on obiecuje, on ma moc to zrobić. My nieraz mamy problem, wiecie, z wiarą, bo my próbujemy sami wymyśleć, jak on to zrobi. Dlatego, że my, z naszej strony, to jest w ogóle niemożliwy temat. Jeśli byśmy mieli się modlić o osobę, którą trzeba wskrzesić z martwych, jak my mamy siąść i zacząć się zastanawiać, w jaki sposób to się stanie, to się nie stanie nigdy. Bo my tego nie jesteśmy w stanie wymyślić, jak to się staje. Ale Bóg po prostu przychodzi, mocą dotyka, wraca życie i osoba wstaje z martwych, tak? Więc to, co chcę powiedzieć, że kiedy Bóg mówi do nas o przebudzeniu, to jest tak, jak ja patrzę tutaj i wiecie, to jest jak Sara. Nasze miasto, nasz kraj, moje życie nieraz. Ja patrzę, to jest jak Sara. Po prostu czy z tego w ogóle jakiś owoc jeszcze będzie. Ale wiara nie pochodzi z tego, co ja tutaj widzę. Wiara pochodzi z tego, że ja patrzę w górę, że moje oczy duchowe spotykają się z Bogiem i ja od Niego biorę to, co On wypowiada o tej ziemi, o moim życiu, o tym Kościele. Tylko to da wiarę. Teraz w Hebrajczykach 4:2 chcę coś przeczytać. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. To jest bardzo mocne. Słowo, które słyszymy, posłuchajcie tego uważnie. Słowo, które mówi Bóg do jakiejś sytuacji w twoim życiu. Ja teraz mówię o przebudzeniu. Możecie sobie też odnieść do sytuacji w waszym życiu. Na przykład przychodzicie do modlitwy, macie trudny czas, modlimy się i ktoś ci mówi słowo prorocze. Co ty robisz potem? Czy zaczynasz działać w oparciu o to słowo? Powiedzmy, jest tak, że jest namaszczenie, Bóg cię dotyka, płacze, ty wiesz, że Bóg mówi. Co potem z tym robimy? Tu jest powiedziane, że jeśli nie połączymy tego z wiarą, to to słowo na nic nam się nie przyda. To było fajne, chwilowe doświadczenie. Ja przez chwilę popłakałem, przez chwilę poczułem obecność Bożą, odchodzę i to nie jest, nic mi to nie da. Jeśli Bóg mówi, ja muszę przyjąć wiarą to i zacząć działać w oparciu o to, co On do mnie powiedział. Wtedy przychodzą rezultaty. Tutaj zobaczcie, tu jest mowa o całym pokoleniu, które nie weszło w to, w co miało wejść. Słuchajcie, Bóg chciał, Bóg miał moc, Bóg ich powyzwalał, z czego trzeba było, Bóg im pomagał wygrywać wojny, oni mieli wszystko, żeby wejść tam, gdzie mieli wejść. Nie weszli z powodu niewiary. Kiedy przychodziły po drodze problemy, oni nie trzymali się tego, co Bóg im powiedział. Okoliczności chwiały nimi tak jak... Ja wam powiem, to jest aż szaleństwo, jeśli przed chwilą Bóg rozdziela morze, ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić. Jak idę pod dnie morza, tutaj ściany, gdzieś na taki rysunek widziałem, jak gdzieś tam jakaś ryba, nie wiem, wieloryb albo rekin, jakiś zarys tego w tych. To jest odlot w ogóle. I słuchaj, przechodzimy, tak? Za parę dni wody nie ma, koniec, nie ma Boga, nie ma Mojżesza, nie ma nic w ogóle. Wracamy do Egiptu, w ogóle o co chodzi w ogóle. To jest aż szaleństwo. I Biblia mówi, że wręcz oni przez to pobudzali Boga do gniewu. Tak? I nie weszli, nie odziedziczyli. Wiecie, Bóg chce przebudzenia i Bóg chce, żebyśmy my po pierwsze uwierzyli. Uwierzyli. Jest walka o tę wiarę, tak? Ale mamy się tego trzymać. Ja powiem wam teraz szczerze, ja w piątek po prostu wracam, po prostu taki uśmiech, wracam, odwożę ludzi, rozmawiam, ale przebudzenie, ale czad. Sobota wieczór. Po prostu takie zejście, jak mi się głosiło ciężko tydzień temu, wy sobie nawet nie wyobrażacie. Ja jeszcze miałem w sobotę rano pasję, ale mam poselstwo, ale będzie czad, po prostu wyszedłem, tu sobie myślę, Boże, co jest? I do wczoraj tak było. Jak sobie myślałem, jak opisać mój stan, to jest tak jak statek, który gdzieś jest środek sztormu, noc, leci, żeby się rozbić. A ja gdzieś tam się trzymam masztu, żeby mnie nie zwiało. Od tamtego piątku do wczoraj to był mój stan. Myślałem sobie, Boże, ja chyba jakoś musiałem strasznie zgrzeszyć w ogóle. Co się dzieje w ogóle? Ale ja nie miałem nadziei zgrzeszyć kiedy. Co to było? Przychodzi wróg, żeby wykraść słowo, które przyniósł Bóg. Ale trwałem jak mogłem, trzymałem się tego masztu, nic więcej nie robiłem, ale się trzymałem. Nie byłem w stanie nic więcej zrobić, bo jakbym się puścił, to mnie zwiało, tak? Ale się trzymałem. I wczoraj Bóg przyszedł i podniósł na nowo. I przyszła obecność Boża. I przyszła wiara na nowo. Po prostu jest wiara o to. Jest wiara. Ja nie mam do pretensji do nikogo, kto nie ma tej wiary, bo ja sam nieraz nie miałem wiary, rozumiecie? Bo wiem, jaka jest walka o to, żeby mieć tą wiarę, tak? Jeszcze taki przykład fajny przeczytajmy z pierwszej królewskiej. 18:41. Znany fragment, jak Eliasz modli się o deszcz, tak? I jest napisane tak. Potem rzekł Eliasz do Achaba, podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab wstał, aby jeść i pić, Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł, Nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza, a ten wstąpiwszy, spojrzawszy, rzekł, nie ma nic. I rzekł do niego, powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł, oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł, idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadął wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na rydwan, pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Co tu się dzieje? Słuchajcie, deszczu nie ma 3 lata. Na niebie nic nie wskazuje, że deszcz będzie. A Eliasz mówi do Achaba, ty już jedz i pij, raduj się, bo jest koniec suszy, bo słychać już szum deszczu. Co on słyszał? On miał właśnie wgląd w tą rzeczywistość duchową, kompletnie inną od tego, co było naturalne. On miał gdzieś spotkanie z Bogiem i on wiedział. Bóg mu objawił, że to nadchodzi. Rozumiecie? Ale pierwsze było to w rzeczywistości duchowej. Tutaj Bóg do mnie wtedy wkrzyczał do nas w językach, patrzcie w górę, patrzcie w górę. Można widzieć w duchu, można też słyszeć w duchu. Tak? Są duchowe zmysły. Ale chodzi o to, że Eliasz, on na chwilę miał wgląd w rzeczywistość i mówi, ja słyszę już szum deszczu. W ogóle nie było żadnego deszczu. Tu jest powiedziane, on mówi, idź wstań, mówi, żadnej chmurki, na jednej, nic nie ma, tak? I co on zrobił? On w oparciu o to, co widział, on się modlił w pozycji kobiety rodzącej. To jest powiedziane, zrób to 7 razy. Co oznacza 7 razy? 7 pełnia, my wiemy to. Co to znaczy? Módl się dotąd, aż to przyjdzie. Nie raz, o nie stało się. Gdyby on zrobił tak, pomodlił się, jak tam? Nie ma nic, lipa, to nie Bóg. Nie. On wiedział, że usłyszał. On wiedział, że naprawdę w duchu on słyszy nadchodzący deszcz. I modlił się i zobaczył. Mała chmurka, później całe niebo pokryte chmurami. To jest tak, że my tutaj nic nie widzimy jeszcze, tak? Za wiele. Ale coś słyszymy, coś widzimy, co nadchodzi. Zaczynamy się o to modlić. Zaczynamy pościć pewnego dnia i ujrzymy. Na tym to polega. Oj, ale dzisiaj lepiej jest. Mi przynajmniej, nie wiem, jak wy macie, ale... I teraz chcę coś powiedzieć troszkę o naszej sytuacji teraz. Bo to nie jest takie pięknie jeszcze. Jeszcze pięknie nie jest. Pięknie będzie, ale pięknie nie jest. I wiecie, kiedy Luz miała to słowo do nas, to to słowo, ono brzmiało wtedy... Po świadectwie z Argentyny, kiedy opowiedziała, tak, o przebudzeniu w więzieniu, gdzie człowiek 10 lat, pastor zostawił kościół, ze względu właśnie na to, że usłyszał coś z rzeczywistości duchowej. Że Bóg mówi, chce przebudzenia w najgorszym więzieniu w Argentynie. Ze względu na takie jedno słowo zostawił cały zbór, zostawił wszystko i poszedł pracować, tam jakieś mumifikacje w ogóle, jak sprzątał w tym więzieniu, bo nie było innej pracy. I 10 lat człowiek się wstawiał. I po 10 latach wybuchło potężne przebudzenie w tym więzieniu. Luz tam była. Mówi, musisz zapisywać się kilka miesięcy w kolejce czekasz na wizytę, bo z całego świata ludzie tam chcieli wejść, bo były wszystkie cuda, uzdrowienia, cokolwiek sobie możesz pomyśleć, działo się w tym więzieniu. Więc ludzie się zapisywali w kolejkę. Colin Eckwart, który tam był, opowiada, który sam miał przebudzenie w kościele u siebie. Opowiada, raz w życiu tak czułem Boga, raz w życiu w tym więzieniu, gdzie każdy rejon miał swego apostoła. Było tam, nie pamiętam, kilkunastu chyba tych rejonów więziennych. Każdy miał swego apostoła. Mówi, kiedy nas oprowadzili po tym, nas liderów, mówi, weszliśmy do jednej sali, otoczyli nas ci apostołowie i pomodlili się o nas. Mówi, wszyscy natychmiast znajdowaliśmy się na twarzy. Natychmiast moc Boża nas powaliła. Mówi, raz w życiu czułem w taki sposób obecność Bożą. Wszystko zaczęło się od jednego słowa proroczego, które jeden pastor usłyszał. Wziął w serce i 10 lat zmagań, 10 lat czekania, 10 lat walki o wiarę. Czy to ma sens? I to się zamanifestowało. W taki sposób to się rodzi. Rodzenie nie jest czymś miłym. Dlatego ja mówię, my nie jesteśmy w jakimś jeszcze miłym miejscu. Rodzenie jest trudem. Ja nie wiem, siostry, przepraszam, tak, ale widziałem swoją żonę. Byłem najbliżej twarzy, jak się dało, bo nie chciałem widzieć, co się dzieje po drugiej stronie. Więc widziałem jej emocje, widziałem jej zmagania, tak? I wiem, że to was kosztuje bardzo dużo, tak? Ale to jest właśnie, to jest coś, co przygotowuje przebudzenie. To jest podobny stan. I więc wtedy padło to słowo, że są ludzie gotowi zapłacić cenę. Więc jest cena. Nie rozumieliśmy wtedy do końca, co to będzie, tak? Chociaż ona mówiła o pewnych rzeczach, że ja nic nie pamiętam, mi się film urwał już po tym jednym zdaniu. I nie pamiętam, naprawdę nie było mnie. W ogóle gdzieś byłem w innej rzeczywistości duchowej wtedy. Widziałem pewne rzeczy, które Bóg mi pokazywał właśnie do się tego przebudzenia, ale później niektórzy mówili, co tam mniej więcej dalej ona mówiła. W każdym bądź razie, i wiecie, też mi się przypomniało, jak ostatnio Wojtek Kukulski był u nas. Połączyły mi się te rzeczy ostatnio. I on przyjechał do nas i pamiętam, myśmy tu mieli jeszcze nie w niedzielę, ale to nie wiem, co to było za dzień, sobota czy dzień wcześniej, właśnie spotkanie tutaj, sobie siedzieliśmy. I pierwsza rzecz on powiedział, wiecie, mówi, ja wjechałem do Świdnika, przekroczyłem go Świdnik i mówi, ludzie, jakoś tak mi się, jakoś tak jasno i w ogóle. I mówicie co? I takie, on był tak podekscytowany i mówi, wiecie, wy przygotowujecie drogę. I cały czas to powtarzał, wy przygotowujecie drogę. A myśmy sami rozmawiali o tym, że przygotowujemy drogę. A on przyjechał i do nas to mówił. I teraz, wiecie, przygotowywanie drogi. Mirek coś trochę tam gdzieś, tak, przy tym pracuje. Nie wiem, czy no przy mostach powiedzmy bardziej, tak, ale powiem wam tak, co jest trudniejsze? Zrobić autostradę czy jeździć po autostradzie? No jeździć też wymaga jakiegoś wysiłku, bo trzeba jakieś zrobić prawo jazdy i się nauczyć, tak? Ale jak to jest niewymierne do ekipy, która wchodzi w miejsce, gdzie może są góry, gdzie są skały, gdzie są lasy i trzeba to wszystko wyrąbać, wyprostować, zrobić podłoże, kłaść asfalt. W ogóle o czym my rozmawiamy? Tak naprawdę potem, co się jeździ, to się tylko korzysta z tego, co ci ludzie zrobili. Wiecie? I tym jest płacenie ceny za przebudzenie. Ktoś musi to zrobić. Ktoś musi przygotować drogę w duchu. Przygotowywaniem tej drogi to jest właśnie post, to jest modlitwa, to jest pokuta. To jest nieraz utożsamienie się z grzechami naszej ziemi, naszego narodu. To wszystko jest przygotowaniem tej drogi. To jest jak oranie. To jest jak ciężka praca. To nie jest fajna modlitwa. To nie jest, że się przychodzi i super, ale fajnie, po prostu elegancko. Tak nieraz jest. Ale też jest modlitwa, która jest pracą, jest trudem, jest mozołem, jest ciężko. Chce się uciec. Nieraz w tym przygotowywaniu natrafisz na taką skałę, że trzeba jakiegoś użyć ładunku a la post, żeby to wysadzić, bo dalej się nie idzie. Ale chodzi o to, żeby iść. Ktoś musi to zrobić. Ja w tym roku miałem okazję pracować trochę przy budowie. Trochę kopałem, czy może próbowałem kopać, nie, ale próbowałem tak, jak potrafiłem, tak? I wiecie, była taka ziemia, dużo kamieni było. Bo ludzie, jakie to... I mój kochany brat w pewnym momencie zadał mi pytanie, czy mi się podoba w ogóle budownictwo, tak? Ja pomyślałem, co to w ogóle za pytanie jest? Jak to się może podobać w ogóle? Co to jest za pytanie? Tak pomyślałem. Szczery jestem. No ja rozumiem pytanie, czy ty lubisz być nad jeziorem i nurkować. No pewnie, że lubię, tak? Ale siedzieć gdzieś w dole, po prostu gdzieś słońce grzeje i kopiesz po prostu w tych kamieniach łopatą. W ogóle jakie to jest pytanie, czy można to lubić? Tak? To jest ciężka praca. Lubić można potem, jak se siedzisz już w tym zbudowanym, jest kominek, się pali, jest ciepło, jest fajnie po prostu, jesz lody w zimie, to fajne jest. Ale ktoś kiedyś wcześniej musiał bardzo się trudzić. I tak jest sceną za przebudzenie. Ktoś musi to zrobić. Ktoś musi przeorać. Ktoś musi przekopać. Ktoś musi wyprostować drogi. Ktoś musi przygotować drogę dla Pana. Przez modlitwę, przez post. Przez desperację, przez trud, przez walki. Kolejny obraz to jest kopanie studni. To jest też obraz, który się pojawia właśnie przy przebudzeniu. Kopanie studni. Wiecie, ja kopałem studnię kiedyś. U wujka swojego. Naprawdę. Siedziałem tam gdzieś na dole. Taka była specyficzna łopata, że się kopało, taka na zawiasie i z drugiej strony sznurek. I jak się ją wsadziło w tą ziemię, trzeba było za ten sznurek wyciągnąć gdzieś do wiadra i później tam ktoś wyciągał, wysypywał. O rany. To jeszcze gorzej chyba było niż na tej budowie. Też było bardzo trudno. Też było bardzo trudno. I wiecie, szukanie przebudzenia to jest kopanie studni. Aż dokopiemy się do źródeł żywej wody, do Jego obecności, do poruszenia ducha. Kolejny przykład, tak? To jest ten szeregowiec Rejen. D-Day, tak? Normandia. Zakładanie przyczółków. To jest taki obraz, gdzie George Otis mówi. To jest to. Jest armia, tak? Jest strategiczne miejsce. Ktoś musi zająć pierwszy przyczółek. I wtedy jest najwięcej ofiar, najwięcej krwi, jest najtrudniej, jest najciężej. Tym jest płacenie ceny za przebudzenie. Ktoś zrobić to musi. Słuchajcie, jeśli nikt tego nie zrobi, nie będzie nic dalej. Nie będzie wody w studni. Nie będzie autostrady, po której można jeździć. Nie będzie wygranej wojny, jeśli nie będzie tych, którzy powiedzą tak, Panie, pomóż przez to przejść, poprowadź nas. Chcemy tą cenę zapłacić. Dzisiaj miałem, wiecie, taki obraz. Jeszcze powiem tak, już kończę niedługo. Kolejna rzecz, która jest płaceniem tej ceny, to jest to, wróg w szczególny sposób będzie atakował tych, którzy to robią. W szczególny sposób. W wyjątkowy sposób. W specjalny sposób. Wróg zainteresuje się tymi ludźmi, aby im zobrzydzić wszystko, aby zrobić wszystko, co może, żeby ich zatrzymać. Dlaczego? Wiecie, dzisiaj mam taki obraz. Powiedzmy, że jest ten wielki kanion w Stanach, i po jednej stronie jest armia i po drugiej. I wróg wie, że ta armia naprzeciwko niego, którą jest Bóg, on nie ma żadnych szans. Ale coś nas dzieli. I wiecie, te zakładanie tego przyczółku, te płacenie tej ceny, to jest tak, że są ludzie, którzy budują most pomiędzy tymi dwoma brzegami kanionu. I wróg wie, że jeśli oni to wybudują, to on może się zwijać. Bo on wie, że on nie ma żadnej szansy, jeśli chodzi o konfrontację z Bożą mocą. Przebudzenie jest sprowadzeniem realności Bożego Królestwa do nas. I wróg wie, że jeśli to przyjdzie, że jeśli Duch Święty stąpi, że jeśli przyjdzie moc i autorytet Królestwa Bożego, to on wie, on nie ma żadnych szans. Więc kiedy on patrzy, że my zaczynamy to robić, on zrobi wszystko, wszystko, co może, żeby nas zatrzymać. Bo wiecie, kiedy przychodzi przebudzenie, kończy się pewne zmaganie. Zaczyna się inne, tak jak jest w tym słowie, które miałem, że jest napisane, że będzie wiele pracy, że oracz będzie przynaglał żniwiarza, tak? Wiele pracy, jest zmaganie, ale to jest inne zmaganie niż teraz. Teraz zmagamy się z pewną opresją wroga, żeby w ogóle po prostu jakoś wytrzymać w życiu. Ale kiedy nadchodzi przebudzenie, to się kończy ten etap. Zaczyna się praca dla Boga, zaczyna się działanie w mocy Ducha Świętego i wróg wtedy się tylko zwija. Tak to wygląda. Dlatego chcę powiedzieć, to jest normalne, że jest nieraz ciężko. To, że nieraz przyjdziemy na modlitwę i chce się z niej uciec, to jest normalne. Dlatego, że my jesteśmy teraz w miejscu płacenia tej ceny. To jest nasze miejsce. To jest nasze miejsce. Nie możemy się wycofać. Musimy zachować wiarę, że przebudzenie nadchodzi. Ale musimy być w miejscu, gdzie przygotowujemy drogę dla Pana. Przez nasze uniżenie, przez święte, czyste życie, przez nasze modlitwy i nasz post. Powiem wam jedno. Nie ma wysokiej ceny, żeby przyszło przebudzenie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Jeśli ono przychodzi, zmieni się wszystko. Zmieni się wszystko. To może być jeden dzień, jedno spotkanie, kiedy Bóg mówi, to jest teraz. I ja wchodzę. I jest koniec pewnego etapu i zaczynamy etap następny. To jest to, że mamy dotrwać, więc wiecie, to co będziemy robić teraz, może dla kogoś jest abstrakcją całkowitą to, co ja mówię, ale ja chcę zachęcić do tych postów, o których mówił Marcin. Wtorek, środa, czwartek będziemy pościć co dwa tygodnie. Teraz właśnie będzie ten tydzień, tak? W tym teraz tygodniu. We wtorek zaczynamy 3 dni postu. Tak jak Marcin mówił, masz siłę na jeden dzień? Pość jeden dzień. Jeśli czujesz więcej, pość. Jeśli dasz radę 3, super. Może później zrobimy tydzień, nie wiem. Ale chcemy przybliżać się do Boga. Chcemy szukać. Niech On przynosi swoje słowo, niech rozpala nas swoją wizją. Niech nas zachęca w wierze. Dlatego, że najważniejsze dla nas to jest to, żeby On przyszedł. Żeby On zmienił wszystko. Wiecie, to jak jest teraz, to nie jest normalne. To nie jest normalne. Ja ostatnio w domu modliłem się tak ciężko. Też sam ja modlę się właśnie wtedy, kiedy się tego masztu trzymałem. I modlę się, modlę. Po prostu tak ciężko. Ale usłyszałem w pewnym momencie takie pytanie. Słuchaj, jakiego ty chcesz kościoła? Ja zacząłem myśleć, mówię taki. Mówi autorytet, namaszczenie, miłość, po prostu zdobywanie dusz, uwalnianie zdemonizowanych, uzdrawianie chorych. Co takiego chce Kościoła? I Bóg mówi, ja też takiego chcę. I na chwilę była ulga w sercu. Myślę, chyba nie zwariowaliśmy, chyba jest dobrze w miarę. Bóg chce takiego Kościoła. To, jak jest dzisiaj, to nie jest normalne. To nie jest normalny stan. My dopiero walczymy, aby normalnie było. Aby normalnie było.